przygotowaniach do każdego ważnego wydarzenia sportowiec, ale też każdy człowiek rozpracowuje dany mecz, daną ważną chwilę nawet 3 razy. A nawet bym powiedział, że to jest zazwyczaj standard, ponieważ najpierw wizualizujesz sobie to, jak przygotowujesz się do danego wydarzenia, jak to będzie wyglądało, potem następuje konkretne wydarzenie, na przykład mecz, a potem rozgrywasz jeszcze ten mecz w głowie po jego zakończeniu. Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way, audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej, kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi nie tylko w tematyce psychologii w sporcie. Bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Champions Way. To jest już 160. odcinek mojej audycji. Fajnie, że jesteś, jeżeli wracasz tutaj po raz kolejny. Witam Cię z powrotem. Jeżeli słuchasz tego po raz pierwszy, to cześć, ja nazywam się Mateusz Brela, jestem psychologiem, specjalizuję się przede wszystkim w psychologii sportu. Na co dzień pracuję i prowadzę mój prywatny gabinet. Pracuję z wieloma sportowcami, sportowczyniami, jestem również psychologiem reprezentacji Polski siatkarzy. W tym sezonie pracowałem m.in. z kadrą U21. Do tego jestem też pasjonatem życia, sportowcem zamiłowania. Uwielbiam dobrą książkę. Nagrywam ten podcast od listopada 2019 roku. No właśnie, to już 4 lata będzie w tym roku, także fajnie jest po raz kolejny nagrywać, po raz 160. I dzisiaj wziąłem na tapet taki temat. Trening wyobrażeniowy w sporcie. Dlaczego działa, w jakim celu i jak go w ogóle wykorzystywać. Symulacje mentalne, wizualizacje. Tak często też się mówi o treningu wyobrażeniowym, natomiast dzisiaj tak chciałbym samo mięso sobie wyciągnąć z tego tematu, bo uważam, że to jest dobry temat. Sportowiec może wiele wyciągnąć z tego tematu. Polecę też fajne źródło, książkę w tym wypadku, z której możecie skorzystać. I uwaga, ten odcinek nie będzie o stanie flow. To też sobie musimy powiedzieć, ponieważ o stanie flow nagrałem 2 odcinki. I tam między innymi właśnie cytowałem pracę amerykańsko-węgierskiego psychologa Michalija Csikszentmihalyija, więc to nie będzie o tym. Te 2 odcinki, które popełniłem właśnie w temacie stanu flow, one są dostępne do odsłuchania, więc kieruję oczywiście Cię do tamtych odcinków dokładnie. To były odcinki, już mówię, jakie numery, żebyśmy mogli, tak, 139 i 140, to były odcinki z lutego bieżącego roku, także możesz sobie zajrzeć do tamtych odcinków i odsłuchać. Myślę, że to się fajnie połączy, jeżeli nie słuchałeś lub nie słuchałaś tamtych odcinków, czyli odcinków dotyczących stanu flow, tunelu, najważniejszych elementów, kompetencji mentalnych, które pozwalają nam wejść w ten stan, to myślę, że możesz wrócić na spokojnie do tamtego odcinka. Dzisiaj natomiast o treningu wyobrażeniowym. Natomiast dziękuję Ci, że po raz kolejny słuchasz. Dziękuję za wsparcie na stronie Buy Coffee Too, gdzie możesz postawić mi wirtualną kawę, która jest niczym innym jak cegiełką wspierającą dalsze produkcje tego podcastu, pracę z gośćmi, nagrywanie podcasty z gośćmi, nie pracę z gośćmi, którzy już są umawiani na przełom sierpnia, września, października. Także naprawdę będziemy mieli 7-8 niesamowicie fajnych, ciekawych osób, sportowców i nie tylko, którzy podzielą się tutaj swoją wiedzą. Ale żeby się to odbyło, no to oczywiście potrzebuję studia, potrzebuję wyjazdów do tych ludzi, żeby po prostu stworzyć możliwości do nagrania tychże odcinków. Więc proszę Cię o małą cegiełkę właśnie, która może pomóc mi dalej rozwijać ten podcast. I jak zawsze proszę o 5 gwiazdek na Spotify, chyba że oczywiście uważasz inaczej, to zostawiam Ci pełną wolność, ale ocena, każda ocena liczy się dla mnie, ponieważ ona pomaga pozycjonować ten podcast jeszcze bardziej. Natomiast trening wyobrażeniowy. Ja w dzieciństwie pamiętam, jak szykowałem się do wielu wydarzeń sportowych, turniejów, większych, mniejszych, nawet zwykłych turniejów reprezentacji szkoły, dla reprezentacji szkoły. I pamiętam, jak jak tworzyłem w głowie różne sytuacje, scenariusze, czasami wręcz niesamowite, jakieś z Mistrzostw Świata, z Mistrzostw Europy, gdzie nawet we dwóch, pamiętam z jednym z moich kolegów z dzieciństwa, na betonowym boisku przy szkole podstawowej numer 24 rozgrywaliśmy mecze Mistrzostw Świata we dwóch na pustą bramkę. Komentowaliśmy Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz czy Dariusz Szpakowski i Mateusz Borek, którzy wymieniali się swoimi spostrzeżeniami, którzy komentowali te mecze i naprawdę w niesamowity sposób sobie tworzyliśmy te wizualizacje całych Mistrzostw Świata. Potrafiliśmy przekomentować i przegrać każdy mecz z tych Mistrzostw Świata. I to były poniekąd już takie wizualizacje, takie symulacje mentalne, które my tam odgrywaliśmy, ponieważ układaliśmy różne scenariusze czekających meczów na Mistrzostwach Świata. I potem jakby niektóre z tych sytuacji, niektóre z tych akcji faktycznie próbowaliśmy odtwarzać nawet w tych meczach reprezentacji szkoły. I to było niesamowite, bo te scenariusze naprawdę potrafiły się ziścić i my na tyle poważnie do tego podchodziliśmy, że naprawdę to były takie fajne chwile. No i teraz przychodzi do głowy taka myśl, dlaczego zawodnicy, czy dlaczego im wyższy poziom rozgrywek, tym zawodnicy odchodzą od tworzenia tego typu wizualizacji mentalnych. Czyli jeżeli jesteś sportowcem, sportowczynią, a może po prostu pracujesz w gdziekolwiek, w jakimkolwiek obszarze, sektorze życia zawodowego, biznesie, gdziekolwiek byś nie był i nie była w swoim życiu, to też jest istotne. Czyli tworzenie pewnych takich wizualizacji, które mają, zaraz powiem oczywiście jaki cel, ale głównie mówimy tutaj o sporcie, natomiast jakby każdy może znaleźć swój kawałek podłogi w tym, o czym mówię. Natomiast zawodnicy, którzy dzisiaj funkcjonują na jakimkolwiek poziomie byś nie był lub nie była, to dlaczego przestałeś lub przestałaś tworzyć właśnie takie scenariusze, instynktowne wizualizacje na jakimś poziomie podświadomości tych meczów. I ciekawą odpowiedź daje nam Łukasz Piszczek właśnie w swojej książce Mentalność sportowca, w której mówi tak: teraz przychodzi mi do głowy myśl, że być może miały na to wpływ przede wszystkim dwa czynniki. Presja, która zaczęła mi coraz bardziej doskwierać, i utrata radości z tego, co robią. Wyobrażanie sobie tego, co wydarzy się na boisku, przestało wiązać się z przyjemnością. Myślenie stawało się męczące, więc w konsekwencji przestałem to robić. Ale nie można wykluczyć, że kolejność była odwrotna, że przez to, że nie poukładałem sobie zawczasu wszystkiego w głowie, odczuwałem większe ciśnienie. Nawał meczów też nie pomagał. Musiałem kiedyś odpoczywać od myślenia o futbolu. I to jest taka mała zajawka tego, że wizualizacje, czy właśnie te symulacje mentalne, to są takie ważne elementy rozwoju każdego zawodnika, ponieważ, tak jak powiedziałem we wstępie, zawodnik rozgrywa mecz często trzy razy. Bardzo często trzy razy, dlatego że to jest ten moment przygotowawczy do meczu, mikrocykl przedmeczowy, gdzie przygotowujemy się do meczu, poniekąd im bliżej meczu zaczynamy widzieć jakieś sceny z konkretnego meczu, pracujemy taktycznie, analizujemy drużynę, oglądamy drużynę, więc siłą rzeczy tworzą się te symulacje mentalne i te wizualizacje w naszej głowie, ale one nie są w żaden sposób poukładane i zorganizowane, więc w dużej mierze dzieje się to spontanicznie, ale to się na pewno dzieje. Natomiast drugi moment jest wtedy, gdy faktycznie rozgrywamy dane wydarzenie, dany mecz, daną sytuację fizycznie, i to jest drugi raz, kiedy rozgrywamy ten mecz na przykład w swojej głowie. Trzeci raz to jest rozgrywanie meczu oczywiście po jego zakończeniu. Zawodnicy często oglądają swoje mecze zaraz po jego zakończeniu, analizują, zastanawiają się, co mogli zrobić dobrze, co mogli zrobić lepiej, co zrobili dobrze, a co może było nie do końca poprawne. Więc trzy razy ten sam mecz rozgrywa się w naszej głowie właśnie w taki sposób, poprzez instynktowne wizualizacje mentalne. A teraz wyobraź sobie, gdyby wizualizacje przedmeczowe stały się zorganizowanym standardem, poniekąd jakby jednostką treningową, następnie rozgrywasz fizycznie mecz i potem znowu analizujesz ten mecz pod kątem właśnie tego, co się wydarzyło i co chciałbyś, żeby następnym razem się wydarzyło, bo bardzo ważnym elementem po zakończeniu meczu jest takie zdrowe wyjście z niego, czyli mentalne zakończenie meczu. Nie tylko kończę mecz, wracam do domu i w głowie mi tam gdzieś różne myśli się pojawiają dotyczące właśnie tego, co się wydarzyło w ostatnim meczu, ale konkretne zakończenie tego meczu poprzez analizę, poprzez pracę oddechową, poprzez wizualizację tego, co się wydarzyło, żeby już myśli zaczęły nakierowywać się na kolejne spotkanie, żeby wyłączyć mecz, który się właśnie skończył, wejść na przykład, wejść w dzień wolny, w odpoczynek 24-godzinny, załóżmy, jeżeli mamy jeden czy dwa dni wolnego, ale żeby wejść potem konkretnie już z takim nastawieniem: działam dalej, robię dalej, pracuję do następnego meczu. I teraz wypracowanie sobie schematu i rutyny, dzięki której wiesz, jak i kiedy co robić, daje ci nic innego jak takie usystematyzowane poczucie tego, że jesteś przygotowany. Dlatego, że rytuał i nawyk, na przykład wizualizacji przedmeczowych, ja takie wizualizacje nagrywam dla zawodników, czy rozpisuję dla zawodników, mam takie wizualizacje, od których zawsze zaczynamy, takie bardziej uniwersalne, gdzie zawodnik lub zawodniczka mają 3-dniowe wizualizacje, które szykują do ważnego wydarzenia. Niech będzie, że to wydarzenie sportowe będzie miało miejsce w sobotę. Od środy wieczorem robimy wizualizacje przygotowawcze. Numer 1 w środę wieczorem, numer 2 w czwartek wieczorem, numer 3 w piątek wieczorem. I każda z tych wizualizacji ma nieco inne zastosowanie, ale ona zaczyna takie torowanie mózgu, czyli przygotowywanie mózgu do tego, że za chwilę ten mecz będzie się odbywał. Dzięki czemu te wizualizacje też dają nam taką szansę, żeby jeszcze przygotować się na coś, żeby wyeliminować jakieś być może niedociągnięcia, żeby skupić się na tym, jak zareaguje na przykład w trudnych sytuacjach podczas meczu, jak zareaguje, gdy popełnię błąd, ale zarazem jak chciałbym rozegrać ten mecz w swojej głowie. I naprawdę ja z tymi wizualizacjami, zawodnikami, którzy ich używają, mam naprawdę duży sukces, dlatego że one głównie wprowadzają dużo spokoju i dużo takiego przekonania o swoim własnym poziomie skuteczności. Tak samo zresztą pisał właśnie Łukasz Piszczek o swoim psychologu, który przygotowywał dla niego te wizualizacje, ponieważ pisze tak: ale sam też oprócz tego nagrania, czy tych nagrań, miałem różne materiały wideo, które pomagały mi odpowiednio przygotować się mentalnie do wyjścia na murawę. To była kompilacja moich udanych zagrań z dobrych meczów, w których czułem się lekki i pewny siebie. Przez lata biblioteka tych materiałów zrobiła się całkiem spora. Wszystko to pomagało mi wejść w stan dobrego samopoczucia przed meczem, jakim jeszcze przed wyjściem z hotelu. Czyli wygrywałem sobie takie nastawienie, które było mi potrzebne, żeby później dobrze grać. I to jest niesamowicie fajny, taki prosty przepis, który pokazuje, że już przed konkretnie tym momentem, gdzie wychodzę na rozgrzewkę, wchodzę do szatni, ja już mam takie poczucie, że okej, zrobiłem to, już jestem przygotowany, mam taką instrukcję wgraną do głowy, bo każdy mecz to jest taka instrukcja, jak poradzić sobie z jakimiś tam konkretnymi sugestiami, które być może nie zawsze są spójne, czyli posłucham taktyki, analizy taktycznej trenera na konkretny mecz i pod to też przygotowuję w jakiś sposób na przykład moje wizualizacje. To jest bardzo otwarta sprawa. Ja tutaj tylko pokazuję, w jaki sposób to w ogóle można sobie zaplanować, natomiast w wizualizacjach takich robionych na żywo można uwzględnić to, co się dzieje w danej chwili. Każda wizualizacja, którą ja przygotowuję, jest poprzedzona relaksacją, ponieważ bardzo ważne jest to, że trzeba wprowadzić zawodnika najpierw w stan relaksu. Można to zrobić na żywo, można to zrobić właśnie poprzez sesję online, a można to zrobić po prostu w pracy ze sobą samym. I czasem pozytywne wizje, na przykład komuś się przypomina, jak w dzieciństwie zaraz po szkole biegł na betonowe boisko, godzinami grał w piłkę na tym boisku, niczym się nie martwił, brak ograniczeń, brak presji. Natomiast często z zawodnikiem też trzeba wypracować sobie takie konkretne zachowania, które on lub ona potrzebują na boisku. Teraz naturalnie można też wykorzystać drugi zestaw ćwiczeń wyobrażeniowych, czyli po prostu zwykłe nagrania audio, o których mówiłem też wcześniej. To może być też taka sesja treningu wizualizacyjnego, treningu wyobrażeniowego rozpisana dla zawodnika lub zawodniczki. I teraz bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, co się dzieje na poziomie treningu wyobrażeniowego, na poziomie symulacji mentalnych w naszym ośrodku pamięci. Ponieważ jeżeli wyobrazimy sobie, już kiedyś to mówiłem w którymś z podcastów, pewnie właśnie w pracy takiej nad koncentracją, wizualizacją, ale to jest bardzo ważne. Ponieważ nasz ośrodek pamięci koduje informacje z tak zwanego ruchu motorycznego, czyli faktycznego ruchu, i z treningu ideomotorycznego, czyli wykonam ileś tam powtórzeń treningu motorycznego typu strzały z rzutu wolnego, strzały z rzutu karnego, rzuty oszczepem, skoki w dal, biegi i tak dalej, to się zapisuje jako taka, ta powiedzmy sobie tak szeroko pojęta pamięć mięśniowa. Natomiast wizualizacje również zapisują się jako informacje, takie instrukcja obsługi na przykład na ten konkretny mecz, czyli co chcę czuć przed meczem. Jeżeli będziesz skupiał się na tym, jakie zachowania chcesz od siebie na konkretnym meczu, czyli na przykład twój trening może wyglądać tak, może wyglądać mniej więcej tak. Piłka nożna sprawia mi przyjemność, czy siatkówka, czy wstaw swój sport, jaki w tym momencie ci odpowiada, a może być też widzę siebie podczas prezentacji na przykład w mojej firmie. Czuję się przygotowana, przygotowuję moje ciało, przygotowuję mój umysł. Wiem, że jestem gotowa, na tym się skupiam. Moje ciało jest gotowe, jestem wystarczająco gotowa do tego, żeby wystąpić dzisiaj na najwyższym poziomie przed tą publicznością, przed moim zarządem na przykład. Jestem odważna, jestem zdecydowany, mam w sobie wszystko, żeby poradzić sobie w tym konkretnym momencie i na przykład zagrać mój najlepszy mecz. Jestem pewny siebie, odważny, zdecydowany, czuję i wiem, co chcę zrobić na boisku. To na przykład to są tego typu komunikaty, które możemy sobie przypominać przed meczem. Oczywiście to musi być poprzedzone pracą, dlatego warto na przykład takim treningu wyobrażeniowym, ja tak bardzo często myślę, też dlatego ważna jest relacja z drugą osobą i znajomość tej drugiej osoby, bo ja jak rozpisuję treningi wyobrażeniowe albo je nagrywam, to się opiera na tym, co ja wiem, że konkretny zawodnik lub zawodniczka zrobili. I ja na tym układam tą pracę, dzięki czemu w ich głowie koduje się przekonanie w tym ośrodku pamięci, o których mówiłem, że oni są przygotowani, że on lub ona są gotowi. Tam kształtujemy też tą wyższą pewność siebie i poczucie własnej skuteczności. W tym ośrodku pamięci to się zapisuje jako coś, co ja już zrobiłem. Dlatego to brzmi trochę jak taka iluzja, natomiast jeżeli wyobrazimy sobie, bo to jest uproszczenie, wiadomo, że same zależności pomiędzy tym, jak zawodnik czy zawodniczka pracują, to są bardziej skomplikowane i bardziej zindywidualizowane. Natomiast same sytuacje mentalne, przepraszam, symulacje mentalne, to jest taki trening, w czasie którego uruchamiamy nasze zmysły. Chodzi o to, żeby wyobrazić sobie, czy właśnie symulować mentalnie to, co nas w danym momencie interesuje. To może być jakaś konkretna sytuacja, na przykład mecz albo jakaś czynność, czyli na przykład prezentowanie przed zarządem w firmie. Dzięki wyobraźni możemy stymulować te określone procesy, na przykład regeneracja, rehabilitacja, to też jest bardzo szeroko stosowane w sporcie, ale także kodować reakcje na pojawiające się przed nami trudności. To też jest to, o czym mówiłem, czyli na przykład u mnie w wizualizacji numer 2, czyli tej powiedzmy czwartkowej, pojawiają się wszystkie reakcje na błędy. I to nie są negatywne wizualizacje, tylko to jest przygotowanie się na to, że coś w tym konkretnym momencie może pójść nie tak. I teraz spektrum zastosowań z tych symulacji mentalnych jest naprawdę szerokie. Kluczem przede wszystkim do osiągnięcia swojego celu, a zarazem jakby wprowadzenie takiej zasady działania jest w uproszczeniu to, że nasz mózg będzie reagował na to, co sobie wyobrażamy, jakbyśmy to faktycznie robili, bo w tym ośrodku pamięci, o którym wcześniej mówiłem, zapisują się informacje zarówno z ruchu motorycznego, jak i z ruchu ideomotorycznego, ale nasz mózg nie odróżnia różnicy pomiędzy, przepraszam, nie widzi różnicy pomiędzy jednym i drugim, wszystko bierze jako faktyczne wydarzenie. Czyli zapamiętuje nasze odczucia, obrazy, czy jakieś smaki, zapachy. Jakby uproszczając, można powiedzieć, że poniekąd oszukujesz swój mózg. Coś sobie tylko wyobrażasz, a nasz genialny mózg nie zdaje sobie sprawy z tego, że to jest jedynie iluzja i zapisuje to jako faktyczny ruch motoryczny w ośrodku pamięci, o którym wcześniej wspomniałem. Natomiast ważne jest oczywiście to, że musimy utrwalać ten sygnał, który wysyłamy do naszego mózgu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zrobimy to raz, to okej, no może się uda akurat przed jakimś konkretnym meczem, ale to musi być nawyk, to musi być rytuał. Tak jak wychodzisz codziennie na trening, tak te symulacje, wizualizacje mentalne musisz powtarzać regularnie. Nie tylko raz, a potem kolejny raz zrobisz to za miesiąc, tylko chodzi o to, żeby stymulować mózg nawet wtedy, kiedy być może tego ważnego wydarzenia nie ma. Ja podam przykład z zawodniczką, która uprawia sporty walki. Przygotowywaliśmy się do Mistrzostw Świata i na 6 tygodni przed Mistrzostwami Świata my prowadziliśmy trening wyobrażeniowy, który powtarzała przez 5 tygodni do ostatniego mikrocyklu przed konkretnym wystąpieniem na Mistrzostwach Świata, które odbywało się w piątek. I my wcześniej, 5 tygodni wcześniej, w każdy wtorek, środę i czwartek wieczór stosowaliśmy trening wyobrażeniowy, który ona powtarzała tak, jakby się szykowała do tych zawodów w piątek, tylko że kolejny piątek te zawody nie przychodziły. One dopiero przyszły po 6 tygodniach, ale większość informacji z tego treningu wyobrażeniowego, który my stworzyliśmy, ja stworzyłem dla mojej zawodniczki, one już były zakodowane jako poniekąd nawykowe, rytualne. Jaki to miało wpływ konkretnie na wynik? Tego nie wiem, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli wiemy, jak działa nasz mózg i wiemy, co możemy wprowadzić do niego, jakie informacje możemy mu dać, aby on uznał, że to jest faktyczny ruch, że to się faktycznie dzieje, to musimy wykorzystać zasób, jaki ten nasz mózg ma, ponieważ to nam daje tylko i wyłącznie booster, taki handicap do później faktycznej pracy, jak wychodzimy na przykład na naszą arenę zawodowo-sportową, o tak powiem najprościej. Więc bardzo ważne jest to, żebyśmy zdali sobie sprawę, patrzę sobie jeszcze na notatki, o, to jest ważne, coś się wydarza i system nerwowy sprawdza w naszej pamięci, jaki mamy plan działania. Czyli innymi słowy, my przygotowując się mentalnie poprzez wizualizację, kodujemy konkretne sytuacje. W przypadku sportowca to na przykład może być mecz i te sytuacje, w których coś może pójść nie tak. Ale generalnie uczymy się reakcji na coś, co uważamy za ważne i przeszukujemy historię naszych doświadczeń w naszym mózgu, czy kiedyś już byliśmy w tych sytuacjach. Innymi słowy, jeśli jesteś pod presją, to twój system nerwowy sprawdza, czy czujemy się komfortowo i czy mamy zaufanie do swoich umiejętności, czy już byliśmy w takiej sytuacji. Jeżeli fizycznie nie byłeś w tej sytuacji, ale 20 razy przepracowałeś ją w głowie w wizualizacjach mentalnych w ostatnich 20 tygodniach, to twój mózg rozpozna to jako sytuację, którą już rozpracowałeś. Niesamowite, prawda? Więc przy okazji kolejny raz okazuje się, jak ważny jest pakiet z tej całej platformy takiej bezpieczeństwa, w którą w trakcie treningu wyobrażeniowego zostajemy wyposażeni, bo to jest taka apteczka bezpieczeństwa właśnie, która później daje nam ten handicap choćby właśnie podczas zawodów. Trening wyobrażeniowy w ogóle sam w sobie pomaga też modyfikować, uzupełniać, czasem nadpisywać to, co już zapamiętałeś. Więc jakby ważne jest to, że trening wyobrażeniowy daje nam też szansę, żeby zapisać nowe informacje, ewentualnie na przykład w miejscu, w którym, nie wiem, posiadamy jakieś negatywne schematy, rutyny i nawyki, więc tam możemy przekodować pewne rzeczy i przeinstalować takie stare, zakodowane informacje, które chcielibyśmy zmienić. Na przykład przekonania na jakiś konkretny temat, choćby tego, że jestem przygotowany na mecz, a po błędzie na przykład wiem, jak reagować na tą sytuację. Dwie sprawy, które podkreślił tutaj takie ciekawe psycholog Łukasza Piszczka, Kamil Wódka. Po pierwsze, wyobrażenia powinny być dla nas przyjemne, na pewno zaś nie mogą powodować u nas niepokoju. Ktoś zapyta, jak mam wyobrażać sobie mecz jako coś przyjemnego, skoro sama myśl o nim mnie stresuje? Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty, który pokaże nam, jak przejść przez ten proces. Klasycznym zabiegiem w takiej sytuacji jest poprzedzenie treningu wyobrażeniowego relaksem, aby pozbyć się zbędnych napięć, między innymi właśnie z ciała fizycznie, i otworzyć głowy na chłonięcie dobrych doświadczeń. Czyli symulacje mentalne mają co do zasady prowadzić nas do pozytywnych rozwiązań. Oczywiście mówiłem już nieraz o choćby tych badaniach na studentach, które pokazały, że wizualizując sobie tylko i wyłącznie pozytywny wynik i sukces danego egzaminu, studenci nie zdają egzaminu lepiej od tych, którzy wyobrażali sobie proces dążenia do egzaminu, a potem pozytywny wynik, bo okazuje się, że nadmierne pozytywne wizualizacje mentalne również doprowadzają do takiej sytuacji, gdzie nasz poziom motywacji spada. Dlaczego? Dlatego, że nasz układ nagrody i dopamina dostają sygnał, że hej, słuchaj, ty już to zrobiłeś. Zobacz, te wszystkie twoje wyobrażenia w mózgu prowadziły cię do tego, że ty zdałeś egzamin. Pamiętaj, że mózg nie odróżnia symulacji mentalnych od faktycznego życia, więc mówi, hej, zdałeś egzamin. Dostajemy taki strzał dopaminowy w naszym układzie nagrody, no i tracimy motywację do nauki. Dlaczego? Bo my już zdaliśmy ten egzamin. Nasz mózg dostał za dużo informacji pozytywnych, określających nasz stan jako zdałeś egzamin. Dlatego tak ważne jest, żeby to poprzedzać na przykład tym, że uczę się, spędzam na tym dużo godzin, ale po to to robię, żeby zdać ten egzamin. Na koniec czuję się przygotowany, idę na egzamin, dostaję pytania, jakich oczekuję. Dlaczego? Bo jestem przygotowany. To jest różnica pomiędzy zdałem, jestem najlepszy, dostałem piątkę, wszystkie pytania były łatwe. A co zrobiłeś? Nic nie zrobiłem, zdałem po prostu. Najważniejsze jest też doprowadzenie się do tej drogi. Okay? To jest bardzo ważne. Tak jak mówię, jeżeli jest, tak jak Kamil Wódka, psycholog sportu, pisał, że jeżeli mamy do czynienia z większym napięciem, presją, stresem, to warto najpierw wprowadzić się w stan relaksu, żeby potem właśnie wykorzystać skuteczniej trening wyobrażeniowy. Numer dwa, bo tam były dwie sprawy, które warto podkreślić. Należy wyobrażać sobie to, co chcemy, żeby nastąpiło. Pewnie i odważnie wprowadzam piłkę. Albo odważnie i kompetentnie przedstawiam moje pomysły zarządowi, a nie to, czego nie chcemy, czyli nie robię głupich strat, nie tracę piłki, nie mówię, nie zacinam się, nie zatrzymuję się. Dlaczego? Bo ten drugi sposób kodowania w sytuacji wymusza myślenie o tych błędach i obrazu błędu, którego nie chcemy w naszym przeżywaniu tych symulacji mentalnych. Nie chcemy patrzeć na negatywne scenariusze, bo uwaga, tak jak kiedyś już też mówiłem, nasz mózg nie odróżnia negatywnych komentarzy, więc kiedy powiem Ci nie myśl o różowym słoniu, prawdopodobnie to, co pojawia się w Twojej głowie, to jest myśl o różowym słoniu. Dlatego nie chcemy tego typu wyobrażeń, chcemy skupiać się tylko i wyłącznie na obrazach pozytywnych w tym mniemaniu, że na tym mamy się skupić. I powiem szczerze, że ten odcinek chyba już chciałbym tutaj zamknąć, bo uważam, że naprawdę to jest coś, czego nie da się wyczerpać. Jeżeli się tego faktycznie nie poczuje na sobie, to naprawdę możemy mówić. Ja chciałem, żeby ten odcinek był konkretny. I tak jak powiedziałem, to jest trening wyobrażeniowy, to są symulacje mentalne, trening wizualizacyjny, jak zwał, tak zwał, ale wszystko prowadzi nas do sytuacji, w której daję mojemu mózgowi na tyle jasny, klarowny obraz tego, co widzę, że przekonuję go do tego, że to się dzieje lub to się działo, a ja jestem przygotowany. Dlatego tak ważne są właśnie wizualizacje tych reakcji na przykład na jakieś trudniejsze sytuacje, które kończą się na przykład pozytywnie. Więc to nie tylko ogranicza się do sportu, trzeba sobie jasno powiedzieć, dlatego że to są naprawdę sprawy codzienne. Ja to wykorzystuję jako psycholog w swojej codziennej pracy, kiedy wychodzę na przykład na wykład, czy warsztat, czy jechałem na zgrupowanie reprezentacji. Wielokrotnie widziałem, jak to będzie wyglądało, jak chciałbym to poprowadzić, jaki ja chciałbym być dla tych chłopaków, jak mają wyglądać moja postawa na przykład na Mistrzostwach Świata, jak się zachowam w obliczu porażki. Ja to widziałem wcześniej. I musimy też pamiętać, że wejście w mecz, czyli wizualizacje mentalne przed albo przed ważnym wydarzeniem, potem konkretne wydarzenie, a na koniec wyjście z tego, żeby zakończyć pewien proces przygotowań. Więc jeżeli ten temat Cię zainteresował, to być może właśnie ta książka, może nie czytałeś jej jeszcze, tam jest jeden rozdział na to poświęcony, więc również nie jest to jakoś wyczerpane niesamowicie rozlegle. Natomiast uważam, że jeżeli jesteś sportowcem, sportowczynią, człowiekiem, który dużo pracuje z takim tematem, czy chciałby poszerzyć właśnie swoją powiedziałbym, no nawet właśnie pracę mózgu w tym wypadku, bo tu możemy zrobić niesamowite rzeczy z naszym mózgiem, to naprawdę można tutaj troszkę popracować. Teraz mi przyszedł pomysł do głowy, że to może byłby fajny temat na jakieś szkolenie na przykład, czyli trening wyobrażeniowy w sporcie i w życiu. Jak wykorzystać właśnie zasady wizualizacji mentalnych, gdzie robimy pewne treningi, tworzymy te wizualizacje i te treningi. No wpadło mi to do głowy, może jeżeli też Tobie to wpadło jako coś takiego ciekawego, to może dasz mi znać gdzieś w social mediach, czy mailowo, czy nawet pisząc komentarz gdzieś na Spotify, czy gdziekolwiek tego słuchasz. Dzięki w takim razie, do usłyszenia, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Dobrego dnia, dobrego wieczoru i dobrej nocy. Cześć!